gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Bęk. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy serdecznie. No, 21.12, czyli Hera on Air. A dzisiaj waszym gościem na pomarańczowej kanapie jest Mr. Orange, czyli pan?
Pan Wojtek Jabczyński. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Dzięki bardzo, Wojtku. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na to, żeby tutaj przyjść, żeby być tutaj z nami. To będziemy rozmawiali o komunikacji właściwie wszelkiej, czyli o komunikacji korporacyjnej, o komunikacji na miękko, o komunikacji na twardo, ale pewnie dwa słowa, jak długo zajmujesz się zawodowo komunikacją?
Komunikacją to się całe zawodowe chyba życie zajmuje, bo zaczynałem w Gazecie Wyborczej, to bez wątpienia jest komunikacja. I ten świat dziennikarski, tam go poznawałem, a później mityczne przejście na drugą stronę, czyli do PR-u i tak już minęło 25 lat, od kiedy tą komunikacją się zajmuję w różny sposób, tak? No bo dziennikarstwo to jest trochę inna komunikacja, później public relations to jest też inna komunikacja, no i tak sobie jestem tym rzecznikiem i PR-owcem od wielu, wielu lat.
Jesteś 25 lat rzecznikiem?
Nie, 25 lat rzecznikiem nie jestem, już aż tak stary nie jestem. Jestem rzecznikiem tak naprawdę 13 rok.
Okej. Okay. A to i tak kupę czasu.
Tak, znaczy mówię o tym rzecznikowaniu takim warszawskim, bo wcześniej te rzecznikowanie w terenie, one było troszeczkę inne, ale też związane z telekomunikacją polską, później trochę PR-ów, PTK Center TL, później znowu telekomunikacja i Orange Polska, ale takim rzecznikiem rzeczywiście, takim tu osadzonym, no to jest 13 lat.
Okej. Okay. Jak to jest być rzecznikiem?
Czasami ciężko, ale tak naprawdę jest to fantastyczna praca i ja podchodzę do niej z wielkim entuzjazmem od zawsze, od kiedy pracowałem jako ktoś od komunikacji, ktoś od PR-u. Lubię tą pracę, mam nadzieję, że widać to, że ją lubię i bardzo się z nią utożsamiam i chciałbym ją tak naprawdę prowadzić, dopóki kiedy będę mógł, no bo lubię komunikować, lubię być PR-owcem, lubię być rzecznikiem. Wiadomo, świat i przyszłość przed nami jest taka, jaka jest i trudno przewidzieć, co się będzie działo dalej, ale absolutnie uwielbiam to, co robię i cieszę się, że mogę to robić.
Okej, okay. Ja bym chciał wrócić trochę do jednakże źródłosłowia, słowa rzecznik prasowy. Czy w ogóle jeszcze w dzisiejszym czasie w ogóle jest sens mówić w ogóle jeszcze o rzeczniku prasowym? Pójdźmy szerzej, rzeczniku mediowym nawet. Czy w ogóle jakby wiesz, czy kategoria definicji osoba do kontaktów z mediami jeszcze ma sens?
Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego jak rzecznik prasowy. Ja jestem, czy podpisuję się jako rzecznik. Czasami oczywiście
spokesperson też jest ładniej.
Wszyscy czasami z automatu mówią rzecznik prasowy, bo tak się przyjęło mówić. Natomiast absolutnie nie. No, rzecznik to jest rzecznik, to jest reprezentant firmy we wszystkich. No, jestem u ciebie, jestem kim? No, jestem rzecznikiem, ale też jestem osobą, która zajmuje się komunikacją, PR-em i nawet mnie nie nazywałeś chyba rzecznikiem prasowym, tylko po prostu człowiekiem od PR-u czy jakoś inaczej. Nie, absolutnie nie. Ja bym się z taką nazwą już nie utożsamiał. Po prostu jestem facetem od wizerunku, od PR-u, od komunikacji. Myślę, że od komunikacji jest takim mianownikiem najlepszym.
Okej, okay, dobra. Widzę, że mamy komentarze, to trochę wyprzedza nawet to, o co miałem was poprosić. Pisze nam Joanna, dobry wieczór panowie, wyjątkowo fajny rzecznik, z dużym uśmiechem. Hej Joanno, bardzo dziękujemy, ale to jest też do was zachęta, żebyście korzystali z tej opcji, która jest w ogóle super fajna w dzisiejszym czasie, że możemy prowadzić komunikację dwukierunkową. Nawet tu siedząc na kanapie możemy reagować na wasze wpisy, w związku z czym dzielcie się swoimi uwagami, komentarzami, zadawajcie pytania, chętnie będziemy też wyciągali od was to, o czym chcielibyście porozmawiać, bo to jest w ogóle chyba fajne w tych dzisiejszych czasach, no że właśnie, że jakby można prowadzić dialog.
Absolutnie, to jest kluczowa zmiana. Wydaje mi się, że my jako komunikatorzy mamy może lepsze możliwości niż mieliśmy, kiedy ja pamiętam zaczynałem pracę jako rzecznik Zakładu Telekomunikacji Polskiej w Zielonej Górze. Przyszedłem sobie do roboty, odpaliłem komputer i mówię, okej, no to co, czekamy, aż dziennikarze zadzwonią. no kurczę, to jest po prostu coś niesamowitego, jak ten świat się zmienił. Teraz to zdyskwalifikowany bym został, jeśli bym takie podejście miał. Mhm. To ja muszę wychodzić, to ja muszę komunikować. Co więcej, mam własne media. Mhm. Te własne media to jest blog, te własne media to są social media, z których korzystam, Twitter, Facebook i tak dalej. Więc rzecznik musi być aktywny i to jest niezbędne, żeby w tej chwili pełnić tą funkcję w sposób dobry dla firmy. Mhm. Firma nas zatrudnia po to, żebyśmy byli dobrymi rzecznikami, żebyśmy dobrze reprezentowali. Ale mamy tak wiele narzędzi, które możemy wykorzystać, że to jest nieprawdopodobna zmiana. Tak samo jak media się zmieniły przez te 20 czy 25 lat, tak samo zmieniła się funkcja komunikatorów firmowych. Ja zaczynałem, kiedy prasa była najważniejsza i trudno było sobie wyobrazić sytuację, że ta prasa dalej nie będzie najważniejsza. Mhm. Później po kolei przychodził internet, z internetem kolejne rzeczy, Twittery, Facebooki i tak dalej, i tak dalej. I to zmieniło diametralnie naszą rolę i my musieliśmy się wszyscy dostosować do tego świata, który nas zobowiązuje do komunikowania w sposób dynamiczny, proaktywny. Musimy być otwarci i nie tylko, to jest ciekawa też zmiana, my nie możemy być tylko otwarci w kierunku do dziennikarzy i być dla nich 24 godziny na dobę. Nie, musimy być otwarci dla wszystkich, którzy chcą z nami rozmawiać, chcą się dowiedzieć czegoś o firmie. Jak prowadzisz bloga, masz klientów, masz ludzi, których to interesuje, fanów telekomunikacji, musisz z nimi rozmawiać. Na Twitterze jak dajesz, okej, może się do ciebie odezwać polityk, ale może odezwać się do ciebie klient. Każdemu musisz odpowiedzieć, okej, doba mam 24 godziny, no ale co z tego? Mhm. Odpowiadamy, więc z jednej strony mamy mnóstwo narzędzi, ale z drugiej strony mamy też tą komunikację, o którą bardzo prosimy i bardzo dziękuję za miłe słowa, komunikację zwrotną, więc musimy reagować i dobry rzecznik to taki, który właśnie korzysta z tych narzędzi i korzysta z nich aktywnie.
Okej, no dobra, ale ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że jesteś otwarty. Kurczę, ten świat, ja zawsze sobie myślę, gdzie jest granica tej otwartości, no bo ty się pojawiasz, jesteś osobą bardzo obecną i na bank zawsze masz taką sytuację, że ktoś ci pisze, panie Wojciechu, tu Gieniek z Radomia na ulicy Mickiewicza 174, nie działa mi internet, niech mi pan pomoże.
Jasne, takich sytuacji jest dużo, i nie tylko chodzi o to, że tu usługa, tu coś tam, coś tam. Mnóstwo jest osób, które chętnie się wypowiedzą, chętnie o coś zapytają i poproszą o pomoc. Mhm. W związku z tym to, że ja jestem rzecznikiem i jestem twarzą i mnie widać, to jest dopiero początek tej komunikacji. W takiej firmie jak moja jest cała rzesza ludzi, dzięki którym moja praca może być efektywna. I to oni bardzo często robią tą czarną robotę za rzecznika, czyli naprawiają, pomagają, sprawdzają. Mamy biuro prasowe, mamy ludzi, którzy zajmują się w sytuacjach dramatycznych na przykład jakąś pomocą. I to jest mnóstwo ludzi, którzy pracuje, żeby na koniec rzecznik w 260 znakach na Twitterze na przykład człowiekowi odpowiedział. Jeśli nie ma tego zaplecza i rzecznik nie rozumie, że te zaplecze właśnie jest po to, żeby mu pomagać, to polegnie. I tu są relacje, nie tylko te na zewnątrz, ale te relacje wewnątrz, ze swoimi współpracownikami, z ludźmi, którzy są oddani firmie i mogą mi pomóc wyciągnąć coś, żebym ja mógł powiedzieć, ale na koniec to ja się podpisuję. Ale naprawdę uwierz mi, i to jest tak, że większość tych rzeczy, o których ja piszę, to jest też praca ogromnej rzeszy ludzi w firmie i którzy mi pomagają. Oczywiście czasami jest tak, że reakcja musi być natychmiastowa, wiadomo, odpowiadam, wiadomo, to moja odpowiedzialność, moja głowa, żeby nie dać ciała.
Czy twoim zdaniem z perspektywy czasu liczba, nazwijmy to, dram komunikacyjnych się zmienia? Czy, ja mam trochę taki czas, że chyba zeszliśmy z dużych marek, znaczy, że cały czas jakby się pojawiają ludzie, którzy nie radzą sobie z czymś, rozpoczynają post Orange Polska, robicie to źle i wtedy opowiadają całe te historie i tak dalej, ale wydaje mi się, że trochę już dzisiaj nie ma trochę czegoś, co ja nazywam social terroryzmem, takiego momentu, wiesz, jestem rozpoznawalny, to napiszę duży oskarżający post, to na pewno zareagujecie, jak się zetknę z kilkoma rzeczami, to częściej trafia już dzisiaj mniejsze brandy, mniejsze marki, że trochę zeszli z was, czy nie masz takiego przekonania?
Oczywiście, że zeszli. I świat ten, który dotyczył telekomunikacji polskiej, to już jest zamierzchła przeszłość. ja mam tą przyjemność bycia w obydwu światach, to znaczy w jednym byłem i wiedziałem, jak to wygląda i robiłem wszystko, co mojej mocy, żeby trochę odczarować ten świat, ale tak naprawdę pomogła mi firma, która sama się odczarowała i stała się firmą, która już jest nowoczesna, nie monopolistyczna, nie będziemy o tym mówić. No jakby mamy Orange Polska, który jest w kompletnie innym świecie. I oczywiście to pomogło. Ale zawsze się znajdzie ktoś, kto jest niezadowolony. No nie ma. Jeżeli obsługujesz 15 milionów klientów, no to nie ma siły. No kiedyś musi się coś wydarzyć, tak? I ludzie wykorzystują często social media po to, żeby poprosić o pomoc, żeby powiedzieć coś dobrego albo coś złego. Wiadomo, częściej mówimy złego niż dobrego. No ale tak to jest. No to jest wpisane w social media. No social media są świetnym narzędziem, ale dają możliwość także skrytykowania. No i następna rzecz, jeżeli jesteś komunikatorem aktywnym, to musisz być odporny na krytykę. Koniec, kropka. Musisz zebrać czasami po głowie za firmę i być pokorny, pomóc, nawet w takiej trudnej sytuacji. I to jest coś, co jest wpisane w mój zawód i w to, co robię. I to jest też element takiej otwartości. To, co jeszcze raz powtórzę, dziennikarz to jest dziennikarz, on musi być obsłużony. Nie ma tutaj wątpliwości. Natomiast klient, dlaczego nie? No też. On też jako użytkownik social media jest dziennikarzem, może trochę mniejszym, może mniej zasięgowym.
No wiesz, czasami jak dobrze rozpocznie, to się nagle okazuje, że jest w stanie wygenerować znacznie większe zasięgi, jak jeszcze to wpadnie na wykop lub na inne historie, no to no, wiesz.
Są portale, dobrze na przykład użyłeś wykopu, no, które żywią się tego typu klimatami, no i okej, no to jest rodzaj biznesu, no bo umówmy się, wykop to nie jest rzecz, która nie jest biznesem. No jest biznesem, tak? No jak każdy inny. Gazeta też jest biznesem, portal też jest biznesem w jakiś tam sposób. Tak? Natomiast no, chodzi o pewne zasady. Jeżeli wszystkie zasady są spełnione, no to dlaczego nie? No, bo...
Okej, ale ty powiedziesz o bardzo ważnej rzeczy. O rzeczy związanej z tym, że żeby być dobrym rzecznikiem, żeby być dobrą twarzą, musisz mieć za sobą mocną organizację.
Mocną organizację i mocnych ludzi. Mocnych w tym sensie, że chętnie pomagają, że są w danych dziedzinach są specami. No umówmy się, ja nie znam oprogramowania do każdego smartfonu i nie wiem, czy na przykład w danym smartfonie...
Jak to, nie znasz?
Nie znam. Nie znam wielu rzeczy. I gdybym nie wiedział, do kogo napisać i powiedzieć, słuchaj, Andrzej, słuchaj, Tomek, słuchaj, Kasia, jest potrzeba, bo nie wiem tego, co mogę odpowiedzieć, co mogę bezpiecznie odpowiedzieć, co klientowi... I ktoś mi sprawdza, no bo nie wiem, w szóstej zakładce, w siódmym tym jest to opisane gdzieś tam w regulaminie albo coś. No nie ma siły, nie będę wiedział wszystkiego. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Sztuką jest danie sobie troszeczkę czasu i powiedzenie, okej, no to mam u kogo sprawdzić, sprawdzę, odpowiem wtedy, kiedy jestem pewny. Ale to jest, co mówisz, to jest całe zaplecze iluś tysięcy ludzi, którzy pracują w Orange Polska, którzy na co dzień pomagają i są takimi samymi osobami jak ja, które chcą pomóc klientowi, bo na koniec dnia zależy nam wszystkim, żeby on był zadowolony.
Okej, ale dzisiaj zrobiłeś coś niestandardowego, nie wiem, czy dzisiaj, bo może mi się dopiero dzisiaj pojawiło. Jacek Kotarbiński, pozdrawiam bardzo serdecznie do Gdynia, na pewno być może możesz otagować już w niedzielę, że morsowałeś.
Nie, ale nie morsuję, bo ja co niedzielę oglądam, jak morsuję, a ty?
Jacek, ale ja Jacka morsującego oglądam od wielu lat, w związku z czym on absolutnie powinien mieć hashtag morsowałem, zanim było to modne, w związku z czym spokojnie ma prawo to robić, ale napisał pewien taki wpis, że jest niezadowolony ze współpracy z twoją firmą konkurencyjną. I zrobiłeś coś absolutnie, co ja się rozpłynąłem na tym, otagowałeś swojego kolegę na moim stanowisku w firmie konkurencyjnej, potem masz na to, znaczy pomogłeś konkurencji. Trochę. Znaczy tak sobie powiedziałeś, ej, zajmijmy się to. Z czego to wynika? To wynika z ciebie, z dbałości o wizerunek branży, czy z czego?
Nie wiem, naturalnie mi to wyszło. Znam Jacka.
No.
A znam Konrada, który jest moim odpowiednikiem w T-Mobile. Zobaczyłem, wyświetliło mi się, mówię, kurczę, no przecież ja też mogę mieć kiedyś problem. W związku z tym, okej, no mają problem, znam człowieka, wiem, jest moim kumplem po fachu. Mówię, okej, no to otagowałem, powiedziałem, zobacz, może warto pomóc Jackowi, Jacek jest fajnym gościem, dlaczego nie?
Ale czy to jest trochę tak, dobra, trochę nawiążę, ja pewnie często mówię, że jednak, że co-opetition is a new black, znaczy, że generalnie takim rodzajem relacji w przyszłości będzie co-opetition, czyli ta współpraca pomiędzy konkurentami. Czy to jest trochę tak, że to już jest taki objaw właśnie dokładnie tego, ej, na koniec dnia im bardziej zadbamy o nasze wspólne podwórko, tym po prostu znaczy nam wszystkim będzie lepiej. Konkurujmy na poziomie ofert, a nie na poziomie fuck-upów.
No to jest tak, że jakby środowisko telekomunikacyjne jest takie, że wiele rzeczy jest wspólnych dotyczących całej branży, a wiele rzeczy jest po prostu zwykłą rywalizacją, która jest naturalnym elementem biznesu. Rywalizujemy tu, ale są rzeczy, które nas łączą. Rzecznicy telekomunikacyjni się znają. Gościłeś Marcina Gruszkę, gościłeś, fajną rozmowę przeprowadziłeś. Ja mogę jeszcze wymienić kilku rzeczników branży telekomunikacyjnej, z którymi się znam, lubię, których pracę doceniam i mam nadzieję, że oni doceniają moją, więc jeżeli ja robię małe gesty, to dlaczego ktoś inny ma nie zrobić małych gestów? To nie są rzeczy, czasami nie trzeba zrobić rzeczy, o której wszyscy naokoło wiedzą i się tym chwalić. Mały gest czasami też jest dobry i czasami ten mały gest ma znaczenie. I tak to sobie rozumiem, no naturalnie wyszło. No,
że... Bardzo ładne, ale to jest w ogóle, wiesz, to jest moim zdaniem bardzo w ogóle piękne, to jest jakby coś, co ja w ogóle uwielbiam, jak marki zaczynają ze sobą gadać tak publicznie, wiesz, właśnie sobie grać i zrobić na poziomie takiego bardzo osobistej, ej, masz tu sprawę, pomóżmy sobie, a z drugiej strony jakby to jest w ogóle też ładny jakby taki element jakby no, narracyjny cały, no.
No cieszę się, że masz takie postrzeganie tego, bo ja uważam, że PR w ogóle powinien być pozytywny. My mamy w tej chwili bardzo, patrząc na świat, jak on jest skonstruowany, może nie na branżę telekomunikacyjną, ale patrząc ogólnie na to, co się dzieje w kraju, na świecie, gdziekolwiek indziej, mamy bardzo duży deficyt takiego pozytywnego PR-u. I ten PR stracił, ponieważ ludzie patrzą to, co się dzieje na przykład w polityce i mówią, o Jezu, jaki ten PR jest potworny. I to gdzieś rezonuje na wszystko, na całą branżę, więc... Ja chcę robić ten PR pozytywny i chcę pokazywać firmę, że można robić fajne rzeczy. Oczywiście wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy jest trudna rzecz, należy podjąć wyzwanie i zrobić to z godnością, wiarygodnością i byciem transparentnym i rozmowie. Ale dlaczego nie starać się czynić tego PR-u pozytywnym? I nawet takie małe gesty, no one są pozytywne, tak? Tak go odczytałeś, taka była moja intencja, tak chciałem zrobić, więc mam nadzieję, że taki PR może odrobinkę zarażać. Dlaczego nie?
Okej, okay. Mamy pytanie, Joanna nam zadaje pytanie, gdzie leży granica pomiędzy rzecznikiem firmy a prywatnym Wojtkiem Jabczyńskim? Czy w ogóle ona istnieje, czy to jest zbyt zespolony?
Coraz częściej się przekonuję, że to jest zbyt zespolony z dwóch powodów. Po pierwsze, ja uważam, że rzecznik nigdy nie jest do końca osobą prywatną. I prowadziłem wiele dyskusji na ten temat, bo ludzie, wielu w mojej branży uważa, że nie, że rzecznik ma prawo do swoich indywidualnych ocen, opinii, nawet w bardzo kontrowersyjnych tematach, ideologicznych, religijnych, politycznych, że taki rzecznik wypowiadając się potrafi rozdzielić świat. Okej. Jestem rzecznikiem X firmy, ale moje poglądy osobiste są takie, no i jedzie. Ja tego nie robię i nie wpycham się z butami w takie trudne tematy, bo uważam, że to jest złe dla firmy i złe dla mnie jako dla osoby. Staram się nie być kontrowersyjny, ale oczywiście jestem oskarżany pewnie o to przez tych, którzy uważają inaczej, że nie, że powinienem być bardziej wyrazisty i powinienem bardziej określać swoje poglądy. Ja uważam i będę tej tezy bronił, że rzecznik powinien być neutralny wobec takich tematów, reprezentować firmę i po prostu być z dala od tych takich bardzo zapalnych, zwłaszcza społecznie tematów, zwłaszcza w kraju, który jest przepotwornie podzielony. Natomiast oczywiście będąc aktywnym w social mediach, codziennie zadajesz sobie pytanie, na ile możesz coś dać, tak? I mam swoje granice, których nie przekroczę, gdzie moje osobiste życie czy moje poglądy raczej nie umieszczam do wiadomości publicznej. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jakie mam przekonania, jakie mam poglądy, są moi przyjaciele, moi znajomi i to zostaje jakby tylko we mnie.
Ale ja mam ważne pytanie, czy gdybyś nie był rzecznikiem to i tak byś tego, to byś, wtedy byś to, gdybyś nie był księgowym na przykład, to byś uważał, że wtedy publikujesz, czy po prostu uważasz, że generalnie jakby są pewne poglądy, z którymi nie obnosisz się w sferze publicznej, bo tak. Uważasz, że nie ma sensu?
Uważam, że przede wszystkim jest jako osoba publiczna, więc moje poglądy mogą być cytowane przez wszystkich. Jest jakiś przepis, który mówi, że jak jest osoba publiczna, to można sobie wykorzystać to, co on gada.
A rzecznik w ogóle jest definiowany jako osoba publiczna, jakby zgodnie z prawem?
Wiesz co, że to jest dobre pytanie. Nie potrafię powiedzieć, ale intuicyjnie wyczuwam, że absolutnie tak. No, skoro jest osobą, która jest przeznaczona do tego, żeby komunikować, no to tak, ale jakby mnie zapytał, jaki jest paragraf na to, to nie wiem. Natomiast wracając do pytania, to oczywiście jest granica, której nie przekraczam i chociażby moje rodzinne rzeczy. Taki najlepszy przykład to jest tak, że moją córką kiedyś się dogadałem w ten sposób, zapytałem ją, czy ona chce, żebym ja kiedykolwiek coś publikował na jej temat w internecie, jakoś kojarzył. Powiedziała, że nie, no okej, szanuję, nie robię tego i to jest taka na przykład jedna granica. No nie robię, no bo tak zdecydowaliśmy, tak uważam, że jest lepiej. Okej. To jest jakaś granica. No. Są też granice śmieszne, no, typu nie sfotografuję kotleta schabowego i siebie i nie będę pokazywał w social mediach, że jem kotleta schabowego.
Ale dlatego, że nie lubisz kotletów schabowych, po prostu z wielkiej złości nie, na dlatego, kotlety? Czy...
Nie, dlatego, że po prostu są tematy, które jakby czasami jest niegodnie podejmować, o tak bym powiedział.
No dobra, ale to teraz pewnie pytanie, które się trochę pojawia szerzej, tak? Czyli odpowiedzialność pracowników już z kolei, tak? Znaczy, że jakby w Polsce regularnie pojawiają się historie pewnych dużych kryzysów, czasami kryzysów na faktycznie marek, że pracownicy coś opublikują, nie wiem, pewnie najczęściej to dotyczy albo... Dzisiaj ja nawet nie mam przekonań, że to dotyczy spraw politycznych, to dotyczy moim zdaniem bardziej spraw kulturowych. Tak, znaczy myślę, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie dramat, że ktoś się opowie, że jest prorządowy i antyrządowy. Myślę, że większe prawdopodobieństwo często dotyczy, nie wiem, praw kobiet na przykład. To jest dzisiaj temat, który jakby...
Temat numer jeden.
To absolutnie numer jeden jakby... No i pewnie mamy kilka historii, których... Różni menedżerowie z korporacji gdzieś później mówiąc, że wypowiedzieli się prywatnie, to było ich prywatne zdanie, ale urosło to bardzo, 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 jako naprawdę jakby kryzys wizerunkowy. Czy łatwo, wiesz, a ty z drugiej strony, jesteś osobą odpowiedzialną za mimo wszystko wizerunek organizacji i ilu tysięcy osób?
No, ponad 10, dobrze.
No, czyli łapiecie się na listę tam 50 największych pracodawców?
No pewnie się łapiemy, przychodami na pewno.
Okej, to wiesz, to masz dość dużą gromadkę osób do, do wyedukowania, przypilnowania. No nie da się jakby, nawet na odboardingu nie da się powiedzieć, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że...
Nie, oczywiście, że nie przypilnujesz.
Że jak masz profil szlachta nie pracuje, to możesz, ale jak już tam piszesz sobie, że pracujesz u nas albo ktoś cię skojarzy, to pamiętaj, nie rób tego, tak?
Nie, oczywiście, że nie przypilnujesz. No. Nie ma siły, nie przypilnujesz. Natomiast... Ja zawsze, bo często byłem zapraszany w firmie po to, żeby opowiedzieć trochę o social media, o swojej pracy, o tym, co rekomenduję, co nie rekomenduję, jak się zachowywać, jak się nie zachowywać, wiadomo, social media, tu coś tam. To zawsze mówię, że zdrowy rozsądek jest najlepszą podpowiedzią. No, wiesz, wiesz, w jakiej firmie pracujesz, wiesz, jak powinieneś mniej więcej się zachować, żeby nie zwalić sobie na łeb problemów. I nie mówię o problemach w firmie, mówię generalnie o problemie w internecie, bo wrzucenie czegoś do internetu czasami może skutkować, wszyscy wiemy czym. I takich spraw na szczęście odpukać nie mam zbyt wiele. W ostatnim roku może była jedna taka, która rzeczywiście zrobiła na mnie jakieś wrażenie, że musiałem przy tym podziałać.
Okay.
I to kompletny rykoszet. Bo nagle pojawiło się w internecie zdjęcie dziewczyny, która się sfotografowała na tle zabitego jelenia.
Okej.
Okay. No i było, że ta dziewczyna kiedyś pracowała w Orange Polska. No
zastrzeliła go na pewno z waszego abonamentu.
Zastrzeliła go i tak dalej. I pytania do rzecznika, czy to jest nasze stanowisko, że wolno zabijać zwierzęta. No i zaczęły się pytania mediów. Chwilę zajęło, żeby sprawdzić, że po pierwsze dziewczyna już dawno u nas nie pracuje, po drugie nie pracowała w Orange Polska, tylko u naszego partnera, którego zatrudniamy.
Okay.
Po trzecie nie zabiła wcale jelenia, tylko była na polowaniu z kolegą, ze znajomymi, którzy akurat, no i powiedzieli, no to i zrobiła sobie zdjęcie i tak to powstało. No i wiadomo, jakby tłumaczenie tego zajmuje chwilę czasu, natomiast no jakby jest obrazek, jest wklejony, jest utożsamiane to z firmą, z tym i są trudne pytania z dwóch stron. Od obrońców zwierząt i od myśliwych. No,
masz absolutnie, jakby masz, zawsze masz dwie strony.
Zawsze masz dwie strony. I teraz oczywiście można sobie wyobrazić podobne sytuacje w wielu aspektach funkcjonowania w społeczeństwie, tak? W wielu kontrowersyjnych rzeczach. Natomiast uważam, że ja w ogóle jestem zwolennikiem zachęcania pracowników do aktywności w social mediach i absolutnie nie uważam, że powinno się ich zakazywać, kneblować, cenzurować i tak dalej. Uważam, że pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy, bo są wiarygodni, naturalni. Też mówię, nigdy nie oszukujcie, jak piszecie, odpowiadacie na coś to nie ukrywajcie, gdzie pracujecie i no to sprzedam dwa światłowody tutaj dalej. Nie, no to tak się nie powinno dziać, więc wiarygodność, transparentność pewnych rzeczy, no i zdrowy rozsądek. Zawsze apeluję o to, żeby sobie przemyśleć, jak mam jakiś tam kłopot, zapala mi się czerwona lampka, zapytać kogoś z rodziny w domu albo, nie wiem, odpocząć dwie minuty, pójść zrobić herbatę i wrócić do komputera i rzeczywiście sprawdzić, co się napisało i czy aby chcę kliknąć Enter, bo jak już kliknę Enter, to internet nie zapomina.
Okej, okay, no dobra, to teraz dochodzimy do takiej bardzo ważnej rzeczy. Ja się trochę zatrzymam niestety na tym temacie. My wszystkim. Wyobraźmy sobie, że jest u was człowiek, który ma hobby, nazwijmy to myślistwo, lubi się nim dzielić. Czy ty uważasz, że to jest wasza sprawa?
Nie.
Okej. Okay. Znaczy pytam...
Nie uważam, to jest... Inaczej, każdy ma swoje hobby.
No. Ale bylibyście gotowi poprowadzić z tą osobą rozmowę pod tytułem, słuchaj, to może nie jest najlepszy pomysł pod tytułem publikuj co dwa miesiące zdjęcie. Za często trafiamy na...
Wiesz, to jest ciężko taką hipotetyczną rozmowę teraz przeprowadzić, co by było, gdyby było.
No.
Natomiast oczywiście, jeśli w internecie pojawiłoby się krytyka, pojawiłoby się, ten człowiek by przegiął w jakimś sposób, albo no byłoby to powszechnie krytykowane albo kontrowersyjne i nagle i byłoby to utożsamiane z firmą i zaczęłyby się zadawać pytania, tak jak w tym rzeczonym przykładzie, który ci dałem, zaczęły się zadawać pytania, no to oczywiście moją też rolą i rolą w ogóle firmy jest no, sprawdzenie tego, zbadanie, przemyślenie, zaproponowanie jakiegoś rozwiązania, pogadanie. Na pewno jest dużo możliwości, niekoniecznie od razu mówiącej, nie możesz tego robić, bo nie. Więc widzę takie przestrzenie do tego, no, świat nie jest czarno-biały, świat ma wiele odcieni szarości. I widzę taką przestrzeń do tego, żeby rozmawiać w takich sytuacjach, które budzą kontrowersje. No, będziemy się różnić, będziemy się słodko różnić, fajnie, że się różnimy. No ale są sytuacje, kiedy sami czujemy, że ktoś przegiął, tak?
Okej, okay. No dobra. Czy biznes powinien zabierać stronę? Mamy mnóstwo tematów, znaczy chociażby ostatnia historia, która zawsze dzieli Polaków, tak, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, inicjatywa, która absolutnie powinna nas łączyć, a jednak mimo wszystko dzieli, to jest w ogóle jakimś absurdem w ogóle, ale...
My jesteśmy w ogóle dziwnym krajem, w którym wiele rzeczy, które z pozoru wydają się być bardzo łączące nas wszystkich i powinniśmy się wokół tego integrować, to akurat nas dzielą, więc no dziwni pod tym względem troszeczkę jesteśmy, ale przerwałem ci.
Okej, okay, no właśnie, i teraz z perspektywy biznesowej, czy biznes powinien być taki, że to jest zaangażowany? Ty dokładnie to powiedziałeś, bo wiesz, i teraz mówię to celowo, jesteście marką konsumencką. Mało tego, jak jesteście marką konsumencką, macie bardzo, bardzo przerąbane, bo nie jesteście w stanie moim zdaniem zrobić segmentacji. Znaczy nie ma szans. Znaczy nie zrobicie segmentacji jakiejkolwiek, w której sobie powiecie, że nagle powiecie sobie, okej, nas to nie rusza, bo przeciwnicy tej inicjatywy to nie są nasi klienci.
Nie, my mamy całą...
Bo macie wszystkich. Macie dokładnie tak wszystkich, mamy że nie, wszystkich. Nie jesteście w stanie sobie powiedzieć, wiesz,
no że... właśnie. I tu jest pewien sposób, odpowiedziałeś sobie na pytanie moim zdaniem. Jeżeli mamy wszystkich, jeżeli skupiamy i naszymi klientami są osoby o różnych światopoglądzie, różnym wieku, różnej płci, różnej orientacji, do czegokolwiek, to powinniśmy moim zdaniem zachowywać się w sposób neutralny wobec tego. Co więcej, uważam, że taka marka jak my i my to robimy, powinniśmy właśnie być społecznie zaangażowani, ale w ten pozytywny sposób. Powinniśmy wspierać różnorodność, powinniśmy wspierać dialog między ludźmi, powinniśmy być takim bardziej integratorem niż opowiedzenie się po którejś ze stron zawsze powoduje zaszufladkowanie cię do pewnej grupy, tak? Mhm. Więc jakby naturalnym nawet, już nie chodzi o to, że to się wydaje naturalnie ważne i potrzebne, żeby być otwartym na różne opinie, zdania, szanować je, można się z kimś nie zgadzać, ale warto go wysłuchać i warto to zdanie uszanować, to tym bardziej, jeśli jest taka duża marka, no to powinniśmy zachowywać się w ten sposób. I mam taką wielką wiarę w sobie i wiele dowodów na to, że nasza firma właśnie się w ten sposób zachowuje i dzięki temu możemy lepiej służyć ludziom.
To jest w ogóle ciekawe, co teraz powiedziałeś. Znaczy ja zacząłem oczami wyobraźni trochę patrzeć na was i pomyślałem, wow, znaczy wszystkie słowa, które przed chwilą wymieniłeś, są absolutnie wpisane w wasze usługi. Porozmawiajmy, dialog, połączmy się i tak dalej, aż sobie naprawdę wyobrażam, czy myślisz, że generalnie jest szansa z kolei, i teraz trochę już tam pal licho was, ale żeby na przykład jakakolwiek organizacja naprawdę biznesowa podjęła próbę połączenia Polaków, znaczy podjęła taką próbę pod tytułem, ej, może ze sobą pogadajmy. Znaczy gdybyście postawili na przykład budki telefoniczne i powiedzieli, ej, jak jesteście przeciwnikami, to zamy ten... Wiesz, mamy przepiękne marsze, ja nienawidzę ich nazywać marsze kobiet, bo to są marsze o kobiety, za kobietami, z kobietami, wspólne marsze. Jeszcze ktoś mówi, że to jest marsz kobiet, a się ten denerwuje. Gdybyś powiedział, ty jak jesteś po dwóch stronach, to może pogadajmy. Wiesz, gdybyście rozdawali telefony policjantom, weź pogadaj z nią.
Co, to nie jest rola biznesu.
I nie mówię o was konkretnie. Czy generalnie to by pomogło jakiejkolwiek marce?
Nie, ja uważam, że to nie jest rola biznesu. Biznes może wspomagać na przykład NGOsy.
Okej. Okay.
Może wspomagać fundacje, instytucje, które wspierają, nie wiem, państwo obywatelskie. Mhm. Wiele, wiele rzeczy, w których może pomagać. Ale jestem daleki od stwierdzenia, że my powinniśmy, jako biznes, jako firma konkretna, tego typu tak jakby takim tokiem myślenia, jak ty mówisz, robić. Uważam, że biznes ma wiele do zrobienia, ma wielkie przestrzenie, ale we wspieraniu, współpracy, szukaniu rozwiązań, które może właśnie przez te instytucje, które mówiłem, które są około biznesowe, czy poprzez fundacje, które ma wspieranie, nie wiem, i tych, którzy potrzebują takiego wsparcia. Mamy fundację Orange, która działa od wielu, wielu lat i której zadaniem jest wspieranie edukacji dzieci. Po to, żeby dzieciom dawać możliwość korzystania z wiedzy, która jest w internecie, która jest w nowych technologiach, ale zarazem uczenie tych dzieci korzystania z nich w sposób bezpieczny.
Okay.
I angażujemy wiele milionów złotych po to, żeby z jednej strony był równy dostęp tych dzieci, które żyją w Warszawie, no to umówmy się, raczej mają wszystko, co potrzeba, ale jest wiele, wiele dzieciaków, które są równie utalentowane, równie mądre, ale żyją niestety w innych miejscach w Polsce, gdzie tych możliwości mają mniej. My im dajemy. Z drugiej strony też pokazujemy, że co jest zagrożeniem w internecie, co jest niebezpieczne, czego należy unikać i uczymy. I to jest nasza rola też w ten sposób. Natomiast nie jest naszą rolą ustalanie systemu edukacji w kraju.
Okej.
Natomiast wspieranie inicjatyw jak najbardziej tak. I jakby przenosząc to, ten mały klocek, przenosząc na duże klocki, to uważam, że właśnie w ten sposób powinien działać biznes, natomiast nie angażować się w te elementy, które tak naprawdę nie są domeną biznesu.
Okej, czyli generalnie wsparcie inicjatyw prowadzone przez osoby, które chcą się zaangażować, to jest rola, samodzielne prowadzenie to trochę nie o to chodzi.
To jest moja opinia.
Okay.
I takie moje doświadczenie i obserwacja z tego chociażby, co my robimy i jak my staramy się funkcjonować w tym świecie. Staramy się brać odpowiedzialność jako duża firma za to, żeby ludzie mieli dostęp do nowych technologii, do internetu, ale żeby mieli ten dostęp nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w dużych miastach, ale tam, gdzie są małe miejscowości, gdzie jest to utrudnione, gdzie ludzie są trochę biedniejsi, żeby też wspierać tych, no bo wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego kraju.
Okej. Okay. Monika dzisiaj, jak wrzuciliśmy publikację, że będziemy tutaj zapytać, powiedziała, o jak fajnie, będziemy rozmawiali o dialogu, będziemy rozmawiali o tym, żeby angażować społeczności i tak dalej. No właśnie, jak dzisiaj jakby wy myślisz o angażowaniu? Jakby z jednej strony mówimy, najważniejszym elementem jest community, znaczy budowanie, wiesz, jakby tych elementów, jakby, które faktycznie są nie tylko na zasadzie, jak jest afera, to powiedz, ale faktycznie takiego, wiesz, zaangażowania. Co można zrobić?
Znaczy pytasz mnie w sensie jakimś takim komunikacyjnym?
Komunikacyjnym.
Czy najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa.
Okej.
Okay. Na moim poziomie to się odbywa jakby rzecznikowym. Mhm. To jest to, że po prostu ja, to od czego trochę zaczęliśmy rozmowę, no staram się być zaangażowanym rzecznikiem nie tylko w rozmowy z dziennikarzami, ale w rozmowy z klientami, z ludźmi, którzy do mnie piszą, ludźmi, którzy mnie o coś proszą albo szukają porady, rozmawiam z nimi, czasami możemy się słodko różnić i nie zgadzać w jakichś rzeczach, ale pozostajemy w jakimś szacunku i pozostajemy w tym, że okej, no jakby to się nie podoba, no ale jest tak jak jest, trudno. Ale rozmawiamy. Mhm. I myślę, że i tak samo jak z dziennikarzami się rozmawia, tak samo rozmawia się z innymi ludźmi i jakby na moim poziomie ja to tak rozumiem.
Okej. Okay. A na poziomie, no właśnie, czy generalnie jak patrzę nawet na waszą strukturę, czy wasza struktura dzisiaj ma jeszcze przestrzenie do takiej rozmowy ze zwykłym klientem, na poziomie, nie wiem, pomysłu, inicjatywy, czy jest jakieś miejsce, które mogę sobie przyjść, powiedzieć, hej, mam pomysł, co moglibyście zrobić? Mam pomysł, jak moglibyście działać?
Wiesz co, to jest tak, że tak indywidualnie klient, który przyszedłby do nas, no to oczywiście jest trudno.
No.
I to nie jest łatwe. No bo wiadomo, są infolinie, gdzie można się dodzwonić, można oczywiście przyjść do firmy, ale to jest Warszawa, tak, albo do salonu, ale to jest utrudnione. Natomiast my mamy, tak jak mówię, my prowadzimy te programy, które staramy się integrować ludzi, staramy się organizować to przez fundację, mamy programy wspierające mały biznes, czyli startupy, więc jakby szukamy tego typu rozwiązań, no bo nie mamy czegoś takiego, że przychodzi ktoś i po prostu opowiada, co on by nie zrobił i my mamy taką przestrzeń do tego, żeby ją zaaranżować i żeby człowieka wysłuchać. To czegoś takiego konkretnie nie ma, natomiast...
No wiesz, no kiedyś były w sklepach książki, skarki wniosków, no i mogły sobie przyjść po prostu. Pani kierowniczka później to przejrzała i
jasne,
wiesz.
Ale ludzie do nas dzwonią, piszą, ale głównie dzwonią, wysyłają maile i oczywiście jeżeli coś... Do mnie na skrzynkę, bo mój mail jest znany, ja nie ukrywam mojego maila i nasze maile też są skonstruowane tak, że każdy jest w stanie się domyślić, jaki jest, no, imię, kropka, nazwisko i dalej. Więc jak widzę, że na maila coś przychodzi, coś, co gdzieś wzbudza moją uwagę, no to...
Ile dostajesz maili dziennie?
Różnie bywa. Różnie, dużo.
Myślałem się, znaczy...
Dużo. No dużo. W setkach.
No.
Więc jak sobie tam mam chwilę i przeglądam i coś mnie zainteresuje, no to 20 parę lat w firmie, no to wiem, do kogo wysłać, jak jest potrzeba. Jak ktoś ma jakiś pomysł związany, nie wiem, z marketingiem, to wiem, do kogo wysłać marketingu. Troszkę jestem taką osobą, która jest życzliwym przekaźnikiem różnych rzeczy, które do nas przychodzą, które przychodzą generalnie do mnie na przykład, albo na skrzynkę biura prasowego, bo też tą skrzynkę widzę, więc potrafię sobie poradzić z tym, że redystrybuuję takie rzeczy. Natomiast jako takiego systemowego rozwiązania, bo pewnie o to pytałeś bardziej, to nie ma.
Okej, okay, ale ty powiedziesz o ważnej rzeczy, można się do was zadzwonić. Mi się zapaliła jednakże lampka, przepraszam bardzo, ale no właśnie, żeby się do was dodzwonić, trzeba pokonać bota. Pokonanie bota mi kiedyś, waszego bota mi kiedyś zajęło 15 minut. Tłumaczenia mu, że chcę rozmawiać z człowiekiem.
To ja z drugiej strony. mamy specjalną infolinię dla osób starszych.
Okej. Okay.
Gdzie mamy pracowników, są specjalnie przeszkoleni po to, żeby byli empatyczni, żeby poświęcali takim starszym osobom więcej czasu i żeby nie kołatało im w głowie, że muszą skończyć rozmowę jak najszybciej, no bo coś tam. Mamy taką inicjatywę, ale mamy też bota, dlatego że zdecydowana większość spraw, którymi dzwonią klienci do operatorów telekomunikacyjnych, nie mówię tylko o nas, to jest na przykład saldo, to jest na przykład reklamacja, to jest na przykład ile mam zapłacić ten, sprawdzenie jakiejś usługi, włączenie, wyłączenie, potwierdzenie i tak dalej. To jest dość standardowe i schematyczne, więc bot obsługuje zdecydowaną większość tych spraw bez żadnego problemu. Natomiast oczywiście jest tak, że można pokonać bota i spróbować się połączyć i mamy na końcu prawdziwych, niebotowych ludzi, którzy pomogą i chętnie zajmą się sprawą. I tak jak mówię, no, są różne grupy. Natomiast tak jak mówię, ponad 90 spraw jest sprawami, które są absolutnie powtarzalne i nie ma z nimi kłopotu i to bot ogarnia szybciutko. No i co tu ukrywać, no, jest po prostu w tych rzeczach bardziej efektywny.
Ale nie, pytam, bo to jest trochę też jakby z twojej perspektywy, bo na koniec dnia faktycznie z tym botem my się stykamy jako my ludzie z tym botem. Znaczy wierzę, że dojdziemy do momentu, że będą boty do siebie dzwonić, znaczy, że będę zlecał zadanie swojemu botowi, żeby się skontaktował z waszym botem, ale...
Boty są w stanie napisać, nie wiem, podsumowanie giełdowe, jak mu wrzucisz dane pod tytułem ile co ruszyło tam na giełdzie, tu w lewo, tu w prawo, tu 3,50, tu 6,50 i bot jest w stanie napisać analizę z tego, tak? Albo nie wiem, widziałem gdzieś już próby, że jak podasz wynik meczu i mniej więcej z grubsza różne rzeczy, to jest w stanie napisać opis meczu.
Naprawdę?
No tak, no są takie próby. Natomiast ja osobiście, i tu dochodzę do tego, co bardzo chciałbym zwrócić uwagę i pewnie jesteśmy tutaj na tej samej linii frontu. Relacje, jeszcze raz relacje, które budują więź, budują wiarygodność, budują zaufanie i to jest podstawą pracy nie tylko rzecznika, ale w ogóle myślę takich relacji międzyludzkich. Bez relacji nie jesteśmy w stanie funkcjonować i bot oczywiście może nas zastąpić w prostych czynnościach. Będzie zastępował w coraz trudniejszych czynnościach, ale na koniec dnia ja absolutnie wierzę w siłę ludzkich relacji, a świat, w którym jesteśmy teraz, świat pandemii, jeszcze bardziej mnie nauczył tego, że te relacje są absolutnie kluczowe i nie wierzę w świat zamknięty w czterech ścianach, świat łączenia się przez komputer i nawet jeśli Teamsy będą hulać jak petarda, to nie zastąpi nam tego świata. I patrząc nawet na dzieci, na to, że jak one pragną pójść do szkoły. No,
tak.
Nie sądzę, żeby kiedykolwiek przez ostatnie 20 lat dzieci tak pragnęły pójść do szkoły.
Znaczy ja niestety tak jakkolwiek uważam, że moim wielkim marzeniem jest, żeby ta sytuacja spowodowała reformę szkoły i żebyśmy odkryli, że ta szkoła może być na przykład relacyjna i że poświęcona naprawdę, tam nie trzeba robić sprawdzianów, wystarczy tym dzieciom dać przestrzeń do rozmowy i do bycia ze sobą.
Nie trzeba wiedzieć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i trzeci rozbiór Polski.
Bo jak się to przyda, to sobie sprawdzisz.
To sobie sprawdzisz, tak samo no, proste rzeczy, prosta faktografia jesteś w stanie sprawdzić na poziomie smartfona. Uczmy relacji, uczmy zachowań. Nie mówię, żeby nie uczyć faktów, bo to jest istotne. One powinny być, powinniśmy mieć tą...
A ja uważam, że powinniśmy uczyć, jak szukać fakty i jak odróżniać fakty od fejku. I to jest moim zdaniem jakby...
No tak.
I oczywiście jakby fakty na poziomie myślenia o faktach, czyli marzyłbym o tym, żeby ktoś wrzucił historię, nie wiem, porozmawiajmy o ciągu przyczynowo-skutkowym, do których musisz znaleźć fakty, a nie wykuć się faktów na pamięć.
Rozmawiasz z absolwentem historii, w związku z tym musisz mówić, na czym polega ten proces dziejowy i tego, że te fakty ze sobą trzeba łączyć, a z historii wyciągać wnioski.
No.
Ale jak tak popatrzę sobie, to my no, mamy problem czasami z wyciągnięciem wniosków z tego, co nas spotkało i stawiam tu kropkę.
Okej, okay, dobra, ale ja bym chciał wrócić nawet do technologii trochę. 5G. Przepraszam bardzo, że tak przeskoczę, ale zaczęliśmy mówić o jakby sytuacji. Bardzo. Po pierwsze, czy jakby...
relacje
5G. Widzisz? Wróciliśmy, dobra, wróciliśmy.
Okej. Okay, no. 5G
i już nas mają na hasło już nas wyrzuca, no.
Znaczy w jakim kontekście pytasz, no bo...
No wiesz, jakby wszystkie historie, właśnie cały COVID jest spowodowany przez maszty i tak naprawdę to 5G to wywołało.
Nie, to dosięgamy całej historii pod tytułem fake news, no. jak on zaczął funkcjonować, dlaczego to jest takie groźne i dlaczego powinniśmy z tym walczyć, ale walczyć systemowo. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie 5G, to dotyczy wielu historii. I tego, że jak bardzo jesteśmy podatni na fake news. Ostatnio czytałem jakiś taki wyciąg z badania naukowców z Uniwersytetu w Zurichu bodajże, którzy mówili, które narody są najbardziej podatne na fake news. Okazało się, że to są Amerykanie, a którzy są najmniej, okazało się, że Skandynawowie. Wnioski można sobie wyciągnąć samemu. Natomiast ja myślę, że no wszyscy powinniśmy być generalnie zjednoczeni w tym, żeby walczyć z fake newsami, a już najbardziej media, najbardziej ludzie, którzy są osobami publicznymi, którzy są influencerami, jakbyśmy tego nie nazwali, no bo zdarzali się influencerzy, którzy gadali, przepraszam, głupoty. I to jest moim zdaniem bardzo duże zagrożenie w ogóle fake news. I nie odsuwam pytania o 5G, tylko chcę nadać temu szerszy kontekst. To nie tylko dotyczy 5G, to dotyczy wielu aspektów życia. Szczepionki są takim następnym przykładem. Ja w ogóle czuję taki ogromny deficyt autorytetu, ogromny deficyt eksperckości, powiązany z tym, że mamy szalony rozwój social mediów i tak naprawdę social media spowodowały, że każdy może się wypowiedzieć na każdy temat. Kiedyś, żeby przeczytać coś o danym temacie, to brało się gazetę i szukało się eksperta, najlepiej jakby miał pro przed nazwiskiem albo co najmniej doktor Hub. I szukało się i czytało, to była wiarygodna informacja i się na tej podstawie budowało własne przekonanie. Jak czegoś nie wiedziałem, doczytywałem i byłem mądrzejszy. W tej chwili mamy absolutny deficyt ekspertów, osób wiarygodnych, których słuchamy i otwieramy oczy, jak on mówi, to my wiemy, że on mówi i jesteśmy pewni tego, że on, bo on 30 lat się tym zajmował, na przykład produkcją szczepionek. Nie, my słuchamy nie takiego eksperta, tylko słuchamy całej rzeszy ludzi, którym się wydaje. I właśnie ten brak eksperckości połączony z dostępem do Google'a, więc wyleczę się w Google'u, dowiem się w Google'u i tak dalej, powoduje, że mamy do czynienia właśnie z tym, co ty mówisz, bo zarysowałem jakby szerszy obrazek po to, żeby wytłumaczyć, że to 5G to nie jest nic nadzwyczajnego. 5G to jest tak naprawdę 4G, tylko trochę szybsze.
Okay.
Częstotliwości i tak dalej. Jakby korzystamy wszyscy z 4G i LTE i jakby nie zastanawiamy się i mówimy, ale 5G. No i 5G urosło nagle do czegoś nadzwyczajnego, a jest w warstwie technologicznej, w warstwie fizyki jest niczym innym. No po prostu... częstotliwości, ta sama technologia, tylko no szybciej ten uploadzik ci tutaj chodzi, tak?
Okej, ale w ogóle, bo obstawiam, że robiliście ten upload, bo to mnie osobiście akurat ciekawi, dlaczego akurat ktoś wpadł na pomysł, żeby przypisać tego, bo to jest, kurczę, wymyśliłbym wszystko, wymyśliłbym, że w kategorii teorii spiskowych i fake newsów byłbym w stanie sobie wyobrazić, że można uderzyć każdą jedną rzecz, zaczynając od nawozów sztucznych, kończąc po wiatr, który wieje. Dlaczego ktoś akurat wpadł w ogóle, wiesz, w technologię?
Nie
jakby...
wiem, są różne koncepcje. No wiadomo, że nie wszyscy są dobrzy na świecie.
Okej.
Okay. A są rywalizacje na świecie, duże, globalne i małe. Możesz mieć problem w domu, ale możesz mieć problem między mocarstwami.
Okej.
Okay. I w zależności od tego pewnie... gdzie zderzają się te interesy i zderzają się różne rzeczy, powstaje coś takiego, co jest na przykład dezinformacją.
Okej.
Okay. I fake news jest jakimś elementem takiej dezinformacji. To może być jedna przyczyna. Obawy człowieka zawsze były, przed wszystkim. Przed maszyną parową, przed nie wiem, przed czymś, co strzela, przed, nie wiem...
samochodem na początku, elektrycznością.
Samochodem. No więc boimy się tego, czego nie znamy. I ja myślę, że te elementy, które są nowe, no pewnie się będziemy bać sztucznej inteligencji, no bo w różnych kontekstach możemy się bać, no bo naoglądaliśmy się filmów na przykład i sztuczna inteligencja nam się wymyka spod kontroli i nagle, okej, szukamy gdzieś w życiu, mówimy, ojej, a przecież tam sztuczną inteligencję ktoś wprowadził, a może się coś stanie. Ludzie się obawiają, ale trzeba nie walczyć z tym, tylko trzeba tłumaczyć, edukować i szanować, że ktoś się może bać, no to jest naturalne, że się boimy. I tu wracam do tego, co powiedziałem, brakuje nam tej eksperckości. Bo jeżeli chcemy coś człowiekowi wytłumaczyć, to on musi mieć wiarygodną osobę. I kiedyś taką osobą był profesor, naukowiec, znany człowiek, wynalazca. A teraz jest pan Kazio z bloku obok, który napisał posta na Facebooku i się powołał na coś, co jest na przykład no, elementarnym fake newsem.
Znalazł coś, opublikował.
I ktoś mu wierzy. Ale najgorsze w tym jest, że ja nie mam żadnego rozwiązania i nie sądzę, żeby to cokolwiek się zmieniło. To jest moje takie marzenie trochę, żebyśmy wrócili do tego czasu, kiedy będziemy słuchać ekspertów, ale nie sądzę, żeby ono się spełniło. No niestety te czasy, jakie mamy, one nie powodują, że chcemy sobie zadawać trud, bo to jest trud, żeby znaleźć fajne źródło, przeczytać, posłuchać eksperta. Nie pomagają nam media.
Ale wiesz, no bo niestety z ekspertami też jest trochę tak, że ekspert z reguły mówi trudną prawdę. I to wiesz, i to można powiedzieć w każdej jednej dziedzinie, no jakby...
No nie chcemy słuchać prawdy czasami. Nie,
wiesz,
no
jakby nawet jak sięgasz, nie wiem, no po takich mikroekspertów jak ja, no jakby jak przychodzę do, nie wiem, do firmy po to, żeby ustawić im proces sprzedaży, to ja wiem, co oni by chcieli usłyszeć. Oni by chcieli usłyszeć, że za 6 miesięcy będą mieli potrojony wynik, tak? A jedną rzecz, którą umiem powiedzieć, za 6 miesięcy będziemy mieli pierwszy spadek. Znaczy, jak zaczniemy grzebać jakby w procesach, to za 6 miesięcy będziecie dołować. No.
To samo jest w PR-ze i w komunikacji. No, nikt odpowiedzialny, jak idzie do jakiejś firmy, to nie powie, że w pół roku załatwi kwestie wizerunkowe. No nie, no to jest proces, który trwa czasami wiele lat. Zobacz, jak moja firma przeszła, no. jaki przeszła przeobrażenie, jaki proces przechodziła i to trwało wiele, wiele lat. I to była ciężka praca wielu, wielu, wielu osób, prezesów, menedżerów, tak? I nie ma, to jest łatwa obietnica, pójść i powiedzieć, okej, no to jutro już będzie fajnie, no ale to jest oszukiwanie kogoś i siebie. Nie da się pewnych rzeczy załatwić z dnia na dzień.
Za wami się jeszcze ciągnie w ogóle telekomunikacja? W części jeszcze zdarzają się jakieś takie historie, nie, że ktoś was jeszcze jakby tam...
Bardzo, bardzo sporadycznie i bardzo, bardzo rzadko. Naprawdę, to jest już czas, który jest historią. Już nikt na to w ten sposób nie patrzy. No mamy tak ogromną konkurencję i mamy tak ogromną rywalizację i mamy tak niskie ceny za usługi telekomunikacyjne, że naprawdę jak masz taki ekosystem, no to ludzie zapominają o historii, cieszą się tym, co mają, czyli telefonami, internetem za naprawdę rozsądną cenę i jak człowiek jeździ trochę po świecie i pojedziesz po dużych miastach w Europie, no to musisz przyznać, że sieci w Polsce to jest jednak super zabawa, nie?
To prawda.
A w porównaniu z wieloma innymi miejscami, które wydawałyby się być bogatsze, lepsze i lepiej wyposażone. No nie, no, mamy naprawdę na wysokim poziomie usługi i one są tanie.
Okej, okay. To teraz trochę o tobie. Sport.
Uwielbiam.
Okej, okay, ale czekaj, bo czy sport jest elementem jakby, no właśnie, tylko twojego życia prywatnego, czy jakby twoja miłość do sportu również jest elementem życia zawodowego?
Ja uważam, że szkołę, jaką dostałem od sportu, będąc młodym chłopakiem, który ganiał za piłką, grałem w drużynie koszykówki, więc sport drużynowy, nauczyło mnie wiele. Znaczy to jest, w ogóle sport to jest kształtowanie charakteru człowieka. I jakiego masz trenera, czy masz dobrego pedagoga jako trenera i uczy cię nie tylko i wyłącznie kozłowania piłki i rzucania za trzy, czy kopania na bramkę, ale uczy cię życia i uczy cię jakiegoś sposobu postępowania, pracy zespołowej, umiejętności docenienia różnych innych rzeczy, to jeżeli tym nasiąkniesz, to później to rezonuje na całe twoje życie. Tak jak szkoła. Szkoła uczy cię pewnych rzeczy, tak samo sport dokłada ci ten element taki... swojego trochę, przepraszam za słowo, nie lubię używać angielskiego, ale takiego swojego mindsetu, tak? Mhm. Że.
No to teraz to przetłumacz.
Ale masz to gdzieś zakodowane, zaszyte w głowie pewne sposoby myślenia, postępowania i ambicje, chęć rywalizacji takiej pozytywnej, osiąganie celu, stawianie sobie jakichś zadań, realizowanie ich, nawet kiedy musisz pójść zupełnie w poprzek tego, co myślisz, to myślę, że to, co sport pozostawia pozytywnego, no to jest właśnie to. I mi ten sport gdzieś towarzyszył przez całe życie, no bo po pierwsze go lubię, po drugie teraz, kiedy już jestem kompletnym amatorem i zawsze po tym wieku, kiedy skończyłem jakąś tam mniejszą, większą karierę, to jestem sportowcem amatorem, to jak ja zakładam buty i idę sobie pobiegać na godzinę, to ja sobie wyczyszczam łeb. Po prostu. A jak podźwigam sobie coś tam, to też jest mi po prostu lepiej. Ludzie mają takie wentyle bezpieczeństwa, które ty jako psycholog sportu wiesz najlepiej, jak to jest potrzebne, jak to jest niezbędne na poziomie zwykłego Kowalskiego. Masz duży poziom stresu, jakaś adrenalina, jakieś to. Sport pozwala trochę zrzucić tego napięcia i mi ten sport towarzyszył całe życie i wydaje mi się, że tak, rezonuje na takie życie i zawodowe, i życie osobiste i mam taką nadzieję, że do końca życia będzie mi ten sport towarzyszył w różnej formie, nie tylko kanapowej, ale przede wszystkim tej aktywnej.
Powiedziałeś, że pozwala ci spuścić trochę napięcia i stresu. Ty się jeszcze stresujesz swoją pracą?
Tak.
Naprawdę?
Tak, bo jeżeli uważam, jeżeli komuś zależy i ktoś chce i ma takie poczucie obowiązku i sprawia mu ta praca radość i chce ją zrobić dobrze, czasami z czymś się nie zgadzam i czasami, wiesz, całym protestuję przeciwko czemuś, co ktoś na przykład wymyślił, a ja nie jestem z tym po drodze, no bo nie. No mamy, każdy ma w swojej karierze zawodowej tak, że jedne rzeczy mu pasują, drugie nie. No to oczywiście się stresuję, że czegoś, coś z czymś mogę nawalić albo zrobię coś nie tak, jak potrzeba. Stres jest elementem naszego życia. Chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć teraz, że stresem po prostu trzeba sobie umieć poradzić. I sport jest dobrą rzeczą, która pomaga ten stres rozładować, pomaga z nim żyć, bo każdy z nas ma. I ten stres po sporcie jest taki opanowywalny dla mnie i nie jest destrukcyjny, bo najgorszy jest stres, który jest destrukcyjny, który cię paraliżuje i popełniasz błędy przez ten stres. Ja staram się właśnie tym stresem zarządzać między innymi poprzez to, że ćwiczę, że biegam, że chodzę w góry. Góry są dla mnie niezwykle ważne właśnie w elemencie takim zapomnienia trochę o tym, co jest tutaj i skupienie się na innej rzeczy, odpoczynek taki mentalny.
W góry chodzisz sam?
I sam, i z kolegami, znajomymi, którzy też się wspinają. Trudniejsze rzeczy staram się robić zespołowo, no bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Natomiast takie łatwiejsze rzeczy, które może ogarnąć każdy, to lubię też pobyć sam czasami.
Od kiedy chodzisz po górach?
Po górach chodzę od już wielu, wielu, wielu lat, natomiast tak poważnie, w takich poważniejszych górach, no to jest jakieś 6-7 lat temu, kiedy już moja córka była na tyle duża, że mogłem wakacje i inne rzeczy spędzać, raczej poświęcałem trochę jej czasu, a później już jest taki moment, w którym ona już była bardzo samodzielna i już mogłem trochę więcej czasu poświęcić sobie, no to przyszła taka potrzeba pójścia, spróbowania się czegoś wyższego, pójść w wyższe góry.
Najwyższa góra to?
Najwyższa góra to Aconcagua, ale nie wszedłem na szczyt. Na 6500 doszedłem do granic jakby swoich takich fizycznych możliwości.
Najważniejsze pytanie w Polsce, z tlenem czy bez tlenu?
nie, bez tlenu.
Bez tlenu, oczywiście.
Ale znaczy to też, no ja trochę się śmieję, bo to wszyscy Polacy teraz się znają na himalaizmie, alpinizmie no. i I wiedzą, pamiętam, jak była tragedia z Mackiewiczem, bodajże 3 lata temu, kiedy zginął na Nanga Parbat. No to wszyscy byliśmy specjalistami od akcji ewakuacyjnych, wszyscy osądzaliśmy o czci i wiary jego partnerkę i ocenialiśmy, i to jest takie niesprawiedliwe bardzo dla wszystkich, że i to jest znowu ta eksperckość, tak? No, każdy ma prawo w social mediach napisać z tlenem czy bez tlenu, tak? No i natomiast myślę, że wiele historii górskich, takich jak ten, zawsze pozostaje tylko w głowach i w umysłach tych, którzy tam byli, oni tylko to rozumieją i znają odpowiedzi na pytania. My tu, siedząc na kanapie, nie znamy tych odpowiedzi. I pewnie jako znowu nawiążę, że jesteś psychologiem sportu, to doskonale wiesz, jak trudne jest to, żeby żyć z wieloma rzeczami, które spotykają człowieka na przykład w górach wysokich.
No dobra, ale ja mam pytanie, powiedziałeś, że wchodziłeś i nie wszedłeś na szczyt. Dlaczego? Był cel nie wchodzić? Czy,
nie ma
czy
takiego celu.
Czy podjęliście decyzję, że schodzicie?
Nie, to była moja indywidualna decyzja, bo ja później schodziłem sam. Po prostu tego dnia w tych warunkach doszedłem do takiej granicy fizycznych moich możliwości, że z 6,5 tysiąca zawróciłem po prostu, bo taką miałem podpowiedź z głowy, że już to jest po prostu niebezpieczne. Ja nie jestem wspinaczem zawodowym, o mnie nie piszą gazety, ja to robię dla siebie, dlatego, żeby spełnić swoje jakieś wewnętrzne ambicje, potrzeby, ale ja chcę żyć, ja kocham życie, uwielbiam je i góra poczeka, mogę pójść na mniejszą, nie mam takiego ciśnienia i parcia, podchodzę do tego w sposób taki jako moje hobby, jako moją pasję, a nie jako mój zawód. I ja nie muszę ryzykować. Wtedy, kiedy czuję, że to jest koniec, to po prostu się wycofuję. Na kilka gór wszedłem, na kilka nie wszedłem, ale nie mam z tego powodu jakiegoś takiego, nie wiem, że mi się coś nie udało.
Okej. To ładne, bo wiesz, że mało ludzi tak ma, żeby się umieć, że tak powiem, wiesz, bezpiecznie wycofać, mówiąc nie tym razem.
Mam nadzieję, że dużo osób tak ma, jednak mimo wszystko. No bo te nasze rzeczy, które robimy, jak przed góry są, to jest niebezpieczne. I trzeba umieć sobie czasami powiedzieć stop. Nie tylko w tym.
Absolutnie. W ogóle, znaczy wygrać ze swoim ego i ze swoją jakąś tam mikroambicją jest strasznie trudno, a z drugiej strony to powoduje, że najczęściej cieszymy się hobby znacznie dłużej i w swoim momencie wchodzimy tam, gdzie chcemy wejść. No.
Tak, czyli jakby moje hobby ma być przede wszystkim bezpieczne i ja nie szukam adrenaliny i nie będę skakał z klifu i spadochron otwierał 300 metrów przed tym, bo ja nie potrzebuję takiej adrenaliny. Wystarczy mi, że pójdę na żurzel i zobaczę 4 chłopaków, którzy jadą 100 na godzinę i ciągle skręcają w lewo i mają motory bez hamulców. I wystarczy mi pomyśleć o tym, co oni czują.
A skąd jesteś?
Z Zielonej Góry.
Okej. Okay. zacząłem knuć, skąd jesteś?
Jestem z Zielonej Góry, jestem falubaziak.
Okay.
Więc i to jest niebezpieczny sport, i to są niebezpieczne. Ja tej adrenaliny nie potrzebuję. I nawet jak, bo czytam często o ludziach, którzy zajmują się sportami ekstremalnymi, oni zawsze mówią o tej potrzebie adrenaliny, o tym, że jak jej nie mają, to jest coraz więcej. Ja nie mam takiej potrzeby, oczywiście lubię, jak mi się adrenalina wydzieli, natomiast nie mam takiej potrzeby codziennego ryzykowania po to, żeby ta adrenalina się wydzieliła, żeby spełnić jakieś hiperambitne zadanie. I to jest, moim zdaniem, to jest taka kwintesencja sportu amatorskiego, czyli mojego. On ma być dla mnie, ma być formą radzenia sobie w życiu, ale także nauką, jak przechodzić przez to życie odważnie i z takim dobrym nastawieniem.
Okej. Jak oceniasz, trochę korzystając z metafory sportowej, obecną rolę PR-u w firmie? Wy jesteście, nie wiem, obrońcą, napastnikiem,
O Jezu.
Pomocnikiem.
Pamiętasz, że nikt mi w życiu nie...
Podającym piłki. Wiesz, trochę się zastanawiam.
Nikt mi w życiu nie zadał takiego pytania. Tym,
ale ja bym... trochę, wiesz, znaczy, gdzie dzisiaj jest PR? Znaczy, czy PR dzisiaj wysuwa się, że tak powiem, na pierwszą linię frontu, czy generalnie cały czas stoi trochę w rezerwie i w
nie,
tym
ja uważam,
zabezpiecza,
że...
ty, zabezpiecza tyły?
Nie, ja uważam, że PR powinien być aktywny. Ja w ogóle jestem zwolennikiem PR-u aktywnego i wychodzenia z pozytywnymi informacjami o firmie. PR jest... Używając twojej metafory, z kolei jest bramkarzem, obrońcą, pomocnikiem, libero, okay. Napastnikiem, skrzydłowym i szóstką rezerwowych na ławce i trenerem. Jest całą drużyną i my reprezentujemy tak naprawdę całą firmę i pokazujemy całą firmę. Pokazujemy naszych ekspertów, naszych prezesów, tego co robimy, pokazujemy naszą ofertę. My musimy być takim kimś, który pokazuje wszystko co najlepsze w firmie, kropka. I drugi element tej pracy, na szczęście coraz rzadszy, bo nie mamy tych kryzysów aż tak dużo. Firma funkcjonuje w sposób dobry, sprawny, więc tych kryzysów jest mało, ale jeżeli on się wydarzy, no to my jesteśmy od tego, żeby nad tym kryzysem zapanować najlepiej, zanim on wybuchnie. Bo całą sztuką PR-u jest czasami to, że o czymś nikt nie wie, niż jak coś się wydarzy, wszyscy o tym wiedzą, a my to bronimy. Idealnym rozwiązaniem dla PR-u w przypadku kryzysu jest jego po prostu zażegnanie i największym sukcesem moim zdaniem PR-owca jest to w przypadku kryzysu, kiedy nikt o nim nie wiedział, że on w ogóle był.
Okej, okay. To ładne. To w ogóle jest ładne. A jak z komunikacją wewnętrzną? I trochę pewnie nawiązując najbardziej do obecnej sytuacji. Jak wy sobie radzicie w ogóle przy takiej ilości osób? Pracujecie dalej hybrydowo, zdalnie?
Tak, oczywiście.
Jak zarządzacie jakby tym całym procesem?
Znaczy, praca hybrydowa, my nie byliśmy jakimś nagle, że nas tą hybrydę wrzucono, bo my mieliśmy jeszcze przed pandemią taki system, że można było jeden dzień w tygodniu sobie pracować zdalnie, cztery w biurze, więc jakby byliśmy trochę przygotowani, to nie było oczywiście tak długotrwający, ale byliśmy na to przygotowani, później te przejście do pracy zdalnej już poszło po prostu łatwiej.
Okay.
No przede wszystkim jest to, że te, znowu powiem po marketingowemu, no kanały komunikacji z pracownikami są bardzo bogate. Znaczy to nie jest wysyłanie newsletterka raz na jakiś czas, tylko to jest permanentna komunikacja i to jest praca na lata, a nie ad hoci. Więc mieliśmy od razu webinary i to webinary, na które się łączyło kilka tysięcy ludzi, żeby na przykład posłuchać o tym, jak teraz będziemy funkcjonować, co robić. Bardzo szybko firma się ogarnęła z tym, żeby zorganizować pracę choćby naszych konsultantów. Mieliśmy kilka tysięcy biur obsługi klienta, no bo każdy dom to był komputer i było biuro obsługi klienta, tak indywidualne.
Okej.
Okay. A więc jakby logistyka tego była bardzo duża, ale to jest efekt bardzo długiej pracy i dokładania kolejnych cegiełek takich komunikacyjnych po to, żeby pracownicy A, byli doinformowani, B, żeby utożsamiali się z tą firmą, bo to, o co każda firma walczy, to o to, żeby pracownicy byli zadowoleni, żeby cieszyli się, że mogą pracować w takiej firmie i żeby to, że pracują w takiej firmie, pokazywali na zewnątrz, ale to jest ogromna praca wielu, wielu menedżerów, wielu, wielu pracowników, którzy przez poprzednie, zanim jesteśmy w kryzysie, bo kryzys jest, okej, okay, on się być może prawie za chwilę, ale naprawdę kryzys cię sprawdza, na ile ty jesteś przygotowany z tego, co robiłeś wcześniej. Tak? Firmy, które nagle się obudziły i nie miały sklepu internetowego, były pewnie takie, miały nagle, wow, co się stało? Idź zaraz. I czasami było za późno. I tak samo jest w firmach z komunikacją, z różnego rodzaju aspektami. Jeżeli przychodzi kryzys, ale nie masz jakichś narzędzi, które wypracowujesz przez miesiące, lata i one są i funkcjonują, no to nie załatwisz kryzysu. My mieliśmy, moim zdaniem, tak dobrze to zorganizowane, że pracownicy byli doinformowani, rzeczy się działy, była wiedza i myślę, że to poszło całkiem sprawnie.
Okej. Okay. Już rozmawiacie z ludźmi, co dalej? Bo to jest pytanie, które zawsze mnie jakby trochę inspiruje. I jakby faktycznie teraz właśnie sobie uświadomiłem, że chyba jeszcze z żadnym ze swoich klientów w ogóle nie rozmawiałem. Zrobiliście już jakieś badania na przykład pracowników, czy chcieliby wrócić do biur, czy mają taką potrzebę i tak dalej?
Tak, oczywiście. No to takie rzeczy się robią. My w ogóle mamy kilka takich badań, które robimy wewnętrznie. Badanie zdrowia jakby organizacji i wnioski, które tam są. Oczywiście nam mówią, co pracownicy by preferowali, czy taki system, czy taki system. Ostatnio na przykład i jakby pytamy na bieżąco, że na przykład pracownicy chcą, żeby chcieli, żeby była przynajmniej jedna godzina w czasie dnia pracy, to by była bez spotkań. I tak po prostu, że na pracę własną, na jakieś elementy, no i mamy wytyczone, że na przykład między tam 12 a 13, czy między 13 a 14, już dokładnie nie pamiętam, mamy taką godzinę, w której jest zaznaczone, że nie organizuje się spotkań.
Ale czad.
No nie czad, no normalnie pytasz pracowników, co...
No nie, no, ale czad, bo jak sobie patrzysz czasami, jak se ostatnio miałem takie spotkanie, to było naprawdę mi było smutno, bo byłem na spotkaniu o 17 z klientem i dziewczyna, z którą się widzieliśmy, powiedziała o 18.30, że ona bardzo przeprasza, ale ona jest na kolach od 9 rano i jeszcze do tej pory nic nie zjadła, a jeszcze za chwilę musi coś zjeść, bo o 19 ma jeszcze jednego, bo się łączy z inną strefą czasową. I sobie pomyślałem, ej.
Znaczy, nie, no jak się łączy z inną strefą czasową, to jest to uzasadnione.
Nie mam problemu z tym, mam problem z tym, że od 9 do 17.30 przebiega od jednego spotkania do drugiego spotkania.
Jeżeli ten cykl zamyka się w 12 czy 14 godzin pracy, to jest chore. Natomiast jeżeli ten cykl jest dostosowaniem, no bo pracuję dla amerykańskiej firmy albo dla koreańskiej firmy i gdzieś mi się ten czas przekręca w lewo lub w prawo, no to rozumiem, że trzeba się dostosowywać i być flexi, no bo jakby skoro się zatrudniłem do takiej firmy, no to takie są konsekwencje. I gdzieś oczekuje się ode mnie i powiedziano mi na początku, że będziesz tak pracował. Koniec, kropka, godziłeś się, to masz. Natomiast no jeżeli to jest firma, która normalnie działa w Polsce i ten, no nie wiem, może są takie przypadki, a pewnie są, że jest potrzeba chwili, że trzeba zostać dłużej. Ja pracuję teoretycznie gdzieś powinien pracować 8 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, no ale oczywiście moja praca, ja nigdy nie pracowałem w takim systemie, ja zawsze pracowałem w systemie, kiedy trzeba, to się pracuje, bo taki zawód, ale sam sobie wybrałem i ja nie mam pretensji, że o 22 dzwoni do mnie dziennikarz, albo Wojtek Hera się chce ze mną spotkać o 21.12.
Tak sobie wymyślił kiedyś godzinę programu, bez tak sensu, tak się zastanawiam, po co mi to było.
Więc jakby patrząc, to okej, no jakby, ale godzimy się na to. Gorzej jest, kiedy ten system zmusza nas do nieracjonalnych i nieracjonalnych zachowań, które są złe dla pracownika i na których nie ma uzasadnienia. Bo jeżeli mam jakiś projekt i się umawiam na przykład, że potrzebuję ten projekt zrobić tu, ale jak go zrobię, to mam miesiąc, dwa przerwy, tak? I jestem umówiony na przykład na takie coś, to ja rozumiem takie, że musimy się skupić, musimy zawalczyć, żeby później, ale to musi być wszystko powiedziane na zdrowych zasadach, nie może być tak, że ludzie są zaskakiwani, a już najbardziej zmuszani do tego, żeby robić coś przeciwko sobie. Wiem, że nakreśliłem ci dość idealistyczne.
Nie. To co mówią ludzie na tę chwilę? Bo to jest coś, bo znowu ja mam świadomość tego, że ja nic, czy pytam z absolutnie pełnej ciekawości, bo ja mam świadomość tego, że jestem w totalnej bańce, tak? Jakby w bańce, w którym
też. Wszyscy w Warszawie jesteśmy w totalnej bańce.
Mi to wiesz, jakby. Ja myślę sobie, że wszyscy, którzy mówią, że chcemy wrócić do biur, to mówią, bo chodzi o to, żeby był pan kanapka i była kawa z powrotem. Ale jakby zastanawiam się, co mówi Polska generalnie, jakby czy ludzie mają potrzebę takiego powrotu, czy myślą sobie, że tak jak jest okej, to może zostać, a może by chcieli być dwa razy w tygodniu. I nie pytam oczywiście, jaka będzie decyzja, bo to jest w ogóle coś totalnie innego. Na razie pytam o to, jakie macie, że tak powiem, przesłanki od ludu.
No na razie przesłanki są takie, że oczywiście sytuacja pandemiczna jest taka w kraju, że jakby nie ma szans na to, żeby wrócić do normalności, koniec, kropka. Co będzie dalej, zobaczymy. Mi jest ciężko wypowiadać się za ludzi, za wszystkich, to nieeleganckie by było. Mogę się wypowiedzieć za siebie. Ja tęsknię i jeszcze raz tęsknię za pracą w biurze, za relacjami, za byciem z ludźmi, za rozmową z nimi, za pracą, za śmiechem, za wspólną kawą. Ja za tym tęsknię.
Okej.
I to jest mój punkt widzenia i ja bym, jakbym mógł, to bym wracał do pracy jak najszybciej, ale to jest moja głowa i to, jak ja funkcjonuję i to, co ja lubię.
A nie jara cię to, że mógłbyś siedzieć w domku w górach, mając bardzo dobry internet i pojawiać się w biurze w Warszawie raz w miesiącu? Albo dobra, na tydzień w miesiącu?
A, Wojtek, jarają mnie góry i to wiesz, okay. ale nie jara mnie taka praca. To znaczy, to nie jest mój świat
okay.
i ja go nie chcę. I uważam, że wykończyłbym je szybciej niż COVID.
Czyli uważasz, że codzienne wychodzenie i patrzenie w komputer z górami za oknem by nie było twoim marzeniem?
Nie, ja jak będę na emeryturze, to sobie może kupię taki domek nad morzem. Moja partnerka bardzo lubi morze, więc może nad morzem, a może w górach, ale tak, to dopiero wtedy, kiedy już rzeczywiście tak to będzie wyglądało. Ja jestem stadną osobą w pracy
okay.
i relacyjną osobą i to jest dla mnie niezwykle istotne, żeby mieć kontakt z ludźmi. Oczywiście jak tego kontaktu było dużo, to ja potrafiłem sobie w góry uciekać mm-hmm. po to, żeby sobie ten wentyl z bezpieczeństwa tak lekko popuścić, pobyć troszeczkę sam, pochodzić, podelektować się, pobyć wolnym, ale z wielką chęcią wracałem zawsze po takim weekendzie do pracy i spotykałem ludzi, z którymi pracuję i się cieszyłem, że mogę z nimi pogadać i nawet jak teraz czasami jestem w robocie i spotykam pojedyncze osoby, to szalenie się cieszę, że mogę z kimś sobie pogadać. Praca domowa to nie jest dla mnie praca, ale żeby była jasność, ja rozumiem absolutnie ludzi, dla których to jest magiczny, wyśniony moment, że oni mogą siedzieć w domku, popijać kawę, zaszyć się w swoim biurku i pracować. I wcale nie będą pracować gorzej, bo to nie jest zasada, że będziesz pracował gorzej, dlatego że pracujesz w domu. Absolutnie nie, ale po prostu oni tak mają taką konstrukcję. Wyobrażam sobie człowieka, który pracuje na przykład nad jakąś umową, jest prawnikiem, nie wiem, pracuje nad jakąś umową i potrzebuje ciszy, skupienia i sobie siedzi i tą umowę robi. Potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, informatyka, który robi jakiś kod, coś koduje, potrzebuje ciszy i skupienia i siedzi i to robi. A ja jestem PR-owcem, ja jestem rzecznikiem, ja lubię gadać, lubię się spotykać, lubię z kimś pójść, coś zrobić, załatwić. To jest mój świat, ale rozumiem inny świat.
Czy dużo mówi się o pracy na talentach, o wykorzystywaniu swoich mocnych stron. Ty masz mocną stronę do PR, bycia PR. Ty trochę wyglądasz mi jak gość, który po prostu się urodził, że naprawdę lubisz to, co robisz. No,
no tak mówią podobno, że to widać. No lubię, no nie będę ci kłamał, no lubię tą robotę, ona mi sprawia satysfakcję. I ktoś może powiedzieć, okej, kurde, tyle już tych ze rzecznikiem, ale nie, ja z entuzjazmem mam każdy dzień i ja to bardzo lubię. I to nie jest, to właśnie, to nie jest przeciw mojej osobowości, to jest wręcz właśnie takie. Ale słuchaj, gdybyś mi dał, nie wiem, komputer i Excela i kazał przez trzy dni go wypełniać, to bym ten komputer przez okno wyrzucił i się zwolnił, no po prostu. Nie jestem w stanie...
Po trzech dniach.
No, pewnie poprzednio. Pierwszy dzień byłby dla mnie ciekawy.
Bo byś zrobił tabelkę.
Nie, bo pierwszy dzień byłby dla mnie ciekawy, bo coś nowego, tak?
Okej,
no dlaczego bym się... Drugi dzień już by było jakieś tam... A trzeci dzień już bym dostał szału, nie? No bo po prostu nie mam takiej konstrukcji i dlatego fajnie, że się słodko różnimy w robocie, bo są różne roboty w telekomunikacji, jeden ten, drugi to tego. Tu chłopaki coś programują, tu coś sprawdzają, jedni sprzedają, tu muszą też wariaci być do sprzedawania, wariaci muszą być do wymyślania, marketingu, strategii, tu, a niektórzy muszą być spokojni, wyważeni, no bo liczą miliony, tak? No ja należę do tej grupy, która jest taka ekstrawertyczna.
Ekstrawertyczna. Ile wychowałeś osób w PR-ze?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pracowałem z wieloma osobami, z fantastycznymi, miałem okazję pracować z fantastycznymi osobami w zespole, bo i kierowałem zespołami, teraz jestem tylko rzecznikiem i nie mam już zespołu, ale mam nadzieję, że może nie wychowałem, bo to złe słowo, natomiast mam taką nadzieję, że kilku osobom swoją pracą i tym, jak robię rzecznikowanie, pomogłem w tym, żeby też odnaleźli może swoje powołanie w byciu kimś, kto jest od komunikacji. No i wiadomo, my się uczymy nawzajem. Ja się uczę od... Jak pracuje się zespołowo, to zawsze się człowiek uczy od kogoś czegoś. Są różne strony. Jestem wielkim zwolennikiem, to znowu ze sportu, wracam trochę do tej koszykówki. Zespół to drużyna. W drużynie każdy ma swoje zadania. jest lider, są robotnicy, są zadaniowcy i tak dalej. I tak samo jest w pracy. Jest lider najczęściej, są ludzie, którzy robią to, robią tamto, wszyscy razem jesteśmy. Bardzo lubię zespoły, które są zdywersyfikowane, zróżnicowane. Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi, tacy, wiadomo, że zazwyczaj jest tak, że młody to jest dynamit, a starszy to jest refleksja. To wszystko jest potrzebne w zespole, takim jak w komunikacji, bo czasami musimy zadziałać bardzo niestandardowo, a czasami musimy powiedzieć spokojnie, powinniśmy może przemyśleć, może inne rozwiązanie bardziej takie jest. I ja jestem ogromnym fanem właśnie takich zespołów i fajnie by było, gdyby ktoś rzeczywiście, tak jak mówisz, czegoś się ode mnie nauczył, to by było bardzo sympatyczne. Od czasu do czasu jakieś szkolenia prowadzę, na jakichś kongresach występuję, więc mam nadzieję, że trochę tej wiedzy, którą dzięki tym firmom, w których pracowałem, mogę przekazywać dalej. Także to fajna perspektywa.
Byłbyś gotów zaangażować się w kampanie polityczne?
Nie.
Dlaczego?
Nie.
I pal licho po jakiej stronie, ale w ogóle jakby, żeby...
Nie, to jest nie mój świat.
Okej.
Okay. Kompletnie nie mój świat.
Ale dobra, bo to jest temat, który mnie jakby za każdym razem, jak spotykam ludzi, którzy są mądrzy i dobrzy w swojej robocie, ja tak cię naprawdę postrzegam, że sobie zadaję pytanie, kurczę, czy to nie jest trochę tak, że my ciągle mówimy, że nie ma kolejnego rządu ekspertów, że nie ma kolejnej, że nie ma kolejnego nowego rozdania w końcu, że znowu pochodzą ludzie, którzy są z jakiejś opcji, a nie ma takiej idei pod tym, zbierzmy naprawdę trochę Avengersów i postawmy ten świat od nowa. Czy, kurczę, gdyby się pojawił, byłeś gotów w ogóle pomyśleć, i nie, że ci składam propozycję, bo w ogóle jestem absolutnie bardzo daleki od tego świata, tylko pytanie, czy to jest twoje?
Nie. Nawet się nie zastanawiałem, żeby ci odpowiedzieć. No, po prostu nie, to nie jest mój świat, to nie jest moja... Tak, nie jest mój świat i ja się w tym bym się w tym nie odnalazł, zwłaszcza, że mam nadzieję, widać, w jaki sposób chcę uprawiać komunikację i PR. I mam takie nieodparte wrażenie, że z tym, co robię, to trochę bym nie pasował do tej bajki.
A ja w ogóle mam takie trochę przekonanie, że z tym, co ty robisz, to ty w ogóle pokazujesz inne znaczenie PR-u. Moim zdaniem prawdziwe, moim zdaniem to, które dotyczy, ale wiesz, jak się często mówi, że ktoś jest PR-owcem, to zaraz mówi, bo ty manipulujesz, to ty jesteś od tego, żeby przekazywać, a ty pokazujesz, że można inaczej, no.
No tak, no bo na tym to polega. No. Znaczy, wracam cały czas, że może jestem tak długo rzecznikiem, dlatego, że właśnie mam te zasady i że moja firma, i bardzo się cieszę, docenia to, że jestem wiarygodny, że jestem transparentny, że pracuję dla tych dziennikarzy, że robię to z entuzjazmem, że nie oszukuję, nie kantuję i nie kombinuję. Mhm. Tak? Więc taki chciałbym, żeby był PR i bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie mówili o takim trochę, wiem jak to zabrzmi górnolotnie, etos zawodu PR-owca.
Okej.
Okej, ale wolę narazić się na śmieszność mówienia o etosie PR-owca i takim etycznym postępowaniu, niż narazić się na śmieszność, że co trzecie słowo to Jabłczyński mija się z prawdą. I tak wolę, i tak chciałbym, żeby tak było, i tak pracuję, żeby tak było. Dlatego trochę mi ta polityka nie leży, bo ona jest taka trochę inna.
Jak patrzysz jakby z perspektywy twojej, bo to tak powiedziałeś to znowu o dziennikarzach, chciałem się do nich trochę wrócić. Jak pandemia wpłynęła w ogóle, też nie pandemia, lockdown, bardziej ograniczenia wpłynęły na relacje dziennikarskie? Jest łatwiej czy trudniej?
Jest trudniej. Znaczy z mojego punktu widzenia jest trudniej. Dlatego, że dziennikarze też musieli się zaszyć w swoich domach. Praca dziennikarska, jak ja pamiętam pracę dziennikarską, no to spotykało się człowiek na kolegium, każdy brał kawkę, było super dyskusja, szukanie tematów, szukanie jakichś wątków. Ja się pochwaliłem tym, to ty mi powie... Mimo, że te kolegia się odbywają na Teamsach, na innych tego typu rzeczach, to uważam, że jednak bycie z tobą, jak teraz jestem tutaj, to jest zupełnie inna rozmowa, gdybyśmy nas przegrodził internet i dwa monitory.
Nawet jeżeli byłby to bardzo szybki internet.
Tak. I na tych kolegiach pewnie jest zupełnie inna dyskusja, inna atmosfera, ludzie. Nie wiesz, czy ktoś, ty gadasz, a ktoś inny sobie akurat nie robi kawki i śmieje, bo sobie odciszy albo wyłączy ten. Nie, no jesteś cały czas i musisz uczestniczyć, musisz być aktywny, musisz w jakiś tam sposób. No i ten świat dziennikarski w tym się zmienił. No i ja myślę, że dziennikarze również tęsknią za tym, żeby móc się spotykać, aczkolwiek są tego typu biznesy. Rozmawiałem nie tak dawno z moim dobrym kolegą Przemkiem Pająkiem, który jest szefem Spider's Webu, który mówi, że u niego ten świat tak funkcjonował cały czas trochę, bo oni porozrzucanych mają tych blogerów, dziennikarzy i tak dalej, dla nich pandemia nic nie zmieniła. Ale na przykład rozumiem, że media, które, gazety, które są w Warszawie, czy nawet regionalne, porozrzucone, one takiego czegoś nie mają, bo to jest zupełnie inny biznes, ten biznes internetowy, tych portali takich telekomunikacyjnych, które w tym świecie, w którym ja żyję, to jest trochę inne, tak? Ale taka klasyczne media funkcjonują dzięki grupie, wiadomo, mamy indywidualności, ale dyskusja z redaktorem czasami naprowadza, dyskusja z kolegą czasami naprowadza, a jest łatwiej wziąć kogoś na kawę, usiąść sobie i pogadać 20 minut, słuchaj, mam taki problem i tak dalej. No to sobie wyobraź, weźmiesz, odpalisz Teams i mówisz, słuchaj, mam problem. No i jak? No i taki, nie widzisz, czy on akurat nie siedzi w klapkach i...
No najprawdopodobniej siedzi. Znaczy, przepraszam, można się oszukiwać, ale najprawdopodobniej siedzi. No.
Tak, więc ja wracam trochę z uporem maniaka i do tych relacji. W niektórych zawodach te relacje są nieistotne. No wyobraź sobie dziennikarza, który nie ma relacji. Mhm. No, żeby być w tym zawodzie, żeby dostawać informacje, zbierać newsy, być... To musisz mieć relację, no bo bez tego się nie da. No, przez komputer dostaniesz, wyślesz maila i ktoś ci odpowie.
To prawda.
Więc ten świat jest trochę, trochę wykrzywiony. I w tej mojej podstawowej rzeczy, czyli relacjach z dziennikarzami, jest wykrzywiony, no bo nie spotykam się z nimi tak często, jakbym chciał. No, nawet czyste zorganizowanie jakiegoś spotkania, konferencji.
Ja się chciałem spytać. Wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądała pierwsza konferencja postpandemiczna?
Ojejku, chciałbym, żeby...
Planujesz już ją, widzisz oczami wyobraźni.
A chciałbym, żeby ta konferencja po prostu, żeby przyszło na nią jak najwięcej dziennikarzy, wszyscy uśmiechnięci, żebyśmy razem usiedli, zaczęli się śmiać i powiedzieli, te chore czasy mamy ze sobą. I fajnie jest wrócić do tego, że możemy razem usiąść, uśmiechnąć się, pogadać, podowcipkować, zająć się poważnymi rzeczami i po prostu, żeby było tak jak wcześniej. Wszystkie zawody relacyjne cierpią potwornie teraz. I ja odliczam dni, godziny, miesiące może do tego, że wszyscy się zaszczepimy albo będziemy mieć odporność grupową, czy stadną, jak to mówią, i będzie można wrócić troszeczkę do normalności. Oby jak najszybciej, więc taki sobie świat wymarzam na tej pierwszej konferencji prasowej. I ja będę szczęśliwy, jak przyjdą po prostu uśmiechnięci dziennikarze i powiedzą fajnie, że można się spotkać wreszcie nie przez komputer.
To tego nam życzę. Żeby to spotkanie się pojawiło jak najszybciej. To jest, myślę, że dobry moment na to, żebyśmy postawili kropkę. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za pokazanie Twojego świata, który jest ładnym światem. Jest takim światem, w którym ja chyba chciałbym brać udział. Znaczy, jak sobie wyobrażam, że można robić fajną, etyczną komunikację, że można robić komunikację bez napinki, że można robić komunikację bez korygowania po 17 raz każdego tekstu, który ma być napisany, jest super, a z drugiej strony, jak można powiedzieć, że okej, zaufajmy ludziom do tego, że oni mają się komunikować. Dajmy, to jest piękna rzecz, którą powiedziałeś. Pewnie sam dobrze wiesz, jak się rozmawia pewnie z twoimi wieloma osobami, gdzie jest cały czas problem o tym, nie pozwalajmy ludziom publikować, komunikować.
Albo czytajmy i mówmy, a ja bym tu zmienił,
ja nawet mogę powiedzieć teraz o takim świecie na przykład online'owym, tak, no jakby ja mimo wszystko żyję z tego i jedno z pierwszych pytań, które zadaję na co drugiej konferencji online'owej, której jestem organizatorowi, to zawsze mówię, czy mogę zachęcać ludzi do tego, żeby publikowali, że tam są. Mhm. 9 na 10 osób mi odpowiada nie, bo my nie będziemy mieli wpływu, to ludzie pokażą i w ogóle. Ja mówię, dobra, a czy nie moglibyśmy na przykład, nie wiem, otagować slajdów, bo jeżeli, okej, rozumiem, że są slajdy, na których są dane wrażliwe i tak dalej, to może postawmy tam w rogu kropkę, żeby była wyraźna informacja, potem tego slajdu nie wrzucaj, bo to są dane wrażliwe, ale jak jest, nie wiem, rozdanie nagród, które jest absolutnie pozytywną atmosferą i jak byliśmy w Narwilu czy w innym hotelu, to właśnie z tego i tak zawsze szły streamy, no to kurczę, to może to zróbmy, no.
Znaczy ja uważam, że jak najbardziej tak, no jeżeli nie pokazujemy nic, co byśmy nie chcieli pokazać, no to absolutnie ja jestem zwolennikiem, żeby ludziom ufać, żeby też pokazywać dobre przykłady, że można i to nie ma nic nadzwyczajnego. Ja wierzę w to, że ludzie są rozsądni. Pewnie nie raz niektórzy się sparzyli, to ja rozumiem, ale ja mimo wszystko zostaję w tej wizji, że ludziom trzeba ufać. I dziękuję serdecznie, Wojtek, za miłe słowa. Cieszę się, że jakby ten sposób, w który ja staram się pracować, też tobie w jakiś sposób przypadł do gustu.
Ja myślę, że on w ogóle, bo on jest po prostu ludzki. No ja myślę, że ta ludzka twarz PR-u jest potrzebna. Ci bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali, którzy zadawali pytania.
Dzięki bardzo. To życzę wam udanego. Widzimy się w kolejnym odcinku Hera On Air. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.